jest wyjątkowe wydarzenie. Nawet patrząc na moje dzieci, ja im mówiłam, że nigdy więcej nie wydarzy się przybycie takich relikwii do Polski. Ta dłoń przecież jeszcze dotykała Chrystusa, prawda? To tym bardziej ma takie doniosłe znaczenie.
Przede wszystkim wierzyła bardzo mocno. Z tego względu chyba jest bardzo wielkim przykładem dla wielu, dla wszystkich chrześcijan.
Maria z Magdalii. Audycja Sławomira Sawczuka i Michała Stepaniuka.
W Ewangeliach pojawia się Maria Magdalena nazwana z imienia. Pojawiają się również fragmenty historii ewangelicznych, co do których możemy mieć przypuszczenie, że mowa jest właśnie o świętej Marii Magdalenie.
Ksiądz dr Marek Ławreszuk z Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.
Jest jeden taki fragment, który sprawia problem dla egzegetów. Fragment, który mówi o niewieście, która otarła włosami nogi Chrystusa, która omyła jego nogi mirrem, a następnie otarła jego włosy. Trzej ewangeliści piszą na ten temat. Każdy przytacza nieco inną wersję. Niektórzy egzegeci mówią, że jest to jedna z sióstr Łazarza, Marta. Niektórzy stoją na stanowisku, że jest to właśnie Maria Magdalena. W trzecim przypadku ewangelista mówi o grzesznicy. Wschodni egzegeci nigdy nie potwierdzili tego połączenia grzesznicy, jawno grzesznicy z Marią Magdaleną. I faktycznie, jeżeli prześledzimy Ewangelię, tego podobieństwa nie odnajdziemy.
Były kontrowersje, jak rozpoznać osobę Marii Magdaleny, bo utożsamiano ją z jawną grzesznicą z Ewangelii według świętego Łukasza.
Ksiądz Zbigniew Gwiazdowski, kustosz Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku.
Tak samo z kobietą, która przychodzi i obmywa olejkiem stopy Jezusowi, potem wyciera je swoimi włosami. Był czas, że też uważano, iż Maria, siostra Marty i Łazarza, to też jest właśnie owa Maria Magdalena. Także to połączenie owych Marii z typem tej jawnogrzesznicy, która występuje, właśnie jawnogrzesznic, które występują na kartach Ewangelii, to doprowadziło do właśnie takiego mylnego połączenia tych osób. Dopiero właściwie już ta druga połowa XX wieku, lata 60., gdzie właśnie oddzielono postacie Marii, siostry Łazarza od Marii Magdaleny i też od jawnogrzesznicy, bo nawet kiedy była mowa w Ewangeliach, że Jezus z Marii wyrzucił 7 złych duchów, nie znaczyło to, że Jezus wyzwolił ją z grzechu, bo jeżeli kogoś wyzwalał z grzechu, no to on przebaczał grzech, ale nie wyrzucał złe duchy. A gdy wyrzucał złe duchy, to znaczy, że uzdrawiał, czyli możemy sądzić, że Maria Magdalena była osobą, która cierpiała na jakieś dolegliwości, a że mowa o 7 złych duchach, 7, to znaczy pełnia, czyli musiała być osobą w jakiś sposób bardzo cierpiącą, z wieloma przypadłościami, z których właśnie Jezus ją w ten fizyczny sposób uzdrowił. I stąd potem ta wdzięczność owej Marii, która idzie za Jezusem, która mu służy i jest praktycznie już potem przez cały czas.
Święta Maria Magdalena jest określana jako równa apostołom. To nie tylko cześć, ale przede wszystkim wskazanie tego, czego dokonała. Tak jak apostołowie zostali przez Chrystusa wysłani na misję głoszenia Ewangelii i chrztu, tak też i Maria Magdalena, opierając się właśnie na tym atrybucie świętości, głosiła Chrystusa. Niewiele wiemy o jej losach. Ewangelie wspominały ją w relacji z Chrystusem i wydarzeniami dotyczącymi naszego zbawienia. Natomiast co się działo później, o tym wiemy jedynie z apokryfów. Apokryfy głoszą, że razem z Matką Zbawiciela, również z apostołami przebywała, słuchając zmartwychwstałego Chrystusa, po niebowstąpieniu i po zesłaniu Ducha Świętego głosiła naukę o zmartwychwstałym i właśnie jej funkcja, jej taka misja skupiała się na głoszeniu Chrystusa dla kobiet.
W Kościele katolickim ona jest uważana oczywiście za ważną świętą, ale jako taki przykład, typ człowieka, który nawraca się. Oczywiście w tej chwili już nie utożsamia się Marii Magdaleny z jawną grzesznicą. Raczej mówi się, że jest to jedna z tych kobiet, które towarzyszyły Jezusowi, która była tak jakby jednym z uczniów Jezusa poprzez to, że z innymi kobietami towarzyszyły Jezusowi, apostołom, usługiwały im, a jednocześnie też słuchały nauk Jezusa. Stąd właśnie to bycie uczniem. I ona jest tym idealnym przykładem nawrócenia, przemiany życia.
Jeżeli chodzi o losy świętej Marii Magdaleny, prawdopodobnie głosiła ona Chrystusa i udała się na swoistą misję, gdzie trafiła do Rzymu. Również z apokryfów znamy historię o świadectwie, która o zmartwychwstaniu Chrystusa dała święta Maria Magdalena. Chodzi o czerwone pisanki, jajka wielkanocne. Święta Maria Magdalena ukazała dla cesarza jajko, które przybrało kolor czerwony. I na podstawie tego symbolu wyjaśniała dla człowieka, który nie słyszał o Chrystusie, czego takiego dokonał Chrystus. Poprzez martwego z zewnątrz, a niosącego życie jajeczka, które jeszcze w nadnaturalny sposób zmieniło swój kolor, starała się wytłumaczyć tą tajemnicę, której dokonuje Chrystus.
Kiedy nieraz zarzuca się Kościołowi, że Kościół odstawia na bok kobiety, że one nie mają swojego miejsca w Kościele, ona wskazuje, że jak najbardziej, bo ona była bardzo blisko Jezusa. Jeżeli towarzyszyła Jezusowi, jeżeli była pod krzyżem, ona też jako pierwsza spotkała Jezusa zmartwychwstałego. Czyli też jakie docenienie kobiety. Czyli patrząc na Marię Magdalenę, patrząc na Marię Matkę Jezusa, widzimy, jak kobiety są w Kościele doceniane, jak one stoją wysoko.
Sam Chrystus pokazuje, że nie płeć jest ważna, ale ta szczerość i gorliwość. I współcześni teolodzy wręcz mówią o tym, że to nieprzypadkowo Chrystus ukazał się niewiastom. Humorystycznie mówią o tym, że kobiety szybciej rozpowiedzą wieść o zmartwychwstaniu. Natomiast już mówiąc poważnie, to taka głęboka wrażliwość kobieca w tym momencie pozwalała na to, żeby zrozumieć, co się dokonało. Apostołowie, jak widzimy w scenie ukrzyżowania i śmierci Chrystusa, byli ogarnięci strachem przede wszystkim. Natomiast jeżeli zwrócimy uwagę na niewiasty, które stały przy grobie, tamten strach, jeżeli nawet był, został pokonany przez żal i uczucie takiej niesprawiedliwości. I to właśnie dlatego Chrystus pragnie pokazać się najpierw tym, które i sercem, i swoją postawą jakby pokazały bardziej to oczekiwanie. Zresztą to nie apostołowie, a właśnie niewiasty wcześniej rano, przed świtem, udały się do grobu, więc to dzięki ich gorliwości, woli bycia tam wcześniej, szybciej, mogło nastąpić to, co się dokonało, że Chrystus ukazał się właśnie niewiastom, a przede wszystkim dla świętej Marii Magdaleny.
To jest reprodukcja przedstawiająca świętą Marię Magdalenę w ikonie, która zachowuje wszelkie zasady malarstwa ikonowego.
Joanna Tomalska z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Kanon. Święta przedstawiona jest w półpostaci, w czerwonym maforium, z krzyżem w dłoni i z naczyniem na wolności. To jest atrybut świętej. Maria Magdalena jako kobieta, która obmywała nogi Chrystusa, która namaszczała Jego ciało, nosi naczynie, w którym te wonności były przechowywane. I krzyż jako symbol, jako atrybut wyznawczyni. Przecież jest nazywana apostołką apostołów. I maforium w kolorze czerwonym, chusta okrywająca głowę i ramiona, które symbolizuje jej miłość do Chrystusa.
Jest kilka typów przedstawień świętej Marii Magdaleny. Maria Magdalena, która trzyma naczynie z olejami, z wonnościami, czyli właśnie w tym momencie, kiedy udaje się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Czy znowu to takie bardzo popularne, czytelne dla wszystkich, Maria Magdalena jako pokutnica z czaszką w potarganych szatach, gdzieś w pieczarze, zatopiona w modlitwie, pokutująca z rozpuszczonymi włosami. W klasztorze Bernardynów w Leżajsku widziałem piękny XVII-wieczny obraz przedstawiający znowu Marię Magdalenę, która zrywa z siebie klejnoty, ubrana w piękną suknię, w tiarę, w sznury pereł. Ona rwie to z siebie i przed nią są rozsypane sznury pereł, połamane klejnoty.
Święta Maria Magdalena była bohaterką bardzo wielu dzieł sztuki. Właściwie od zawsze, od początku chrześcijaństwa. Sztuki w równej mierze zachodniej, jak i wschodniej. Mniej więcej do XIII-XIV wieku ten sposób przedstawiania był identyczny. Maria Magdalena w sztuce zachodniej przechodziła znamienną ewolucję ikonograficzną. To znaczy przedstawiano ją najpierw bardzo podobnie jak w sztuce ikonowej, później zaś mniej więcej od XIV-XV wieku i szczególnie w okresie baroku jako półnagą kobietę, bo przecież najzupełniej niesłusznie łączono ją z tą postacią nierządnicy wspominaną w Ewangelii. Jak się okazało, to była tylko kwestia interpretacji. Natomiast bardzo wiele takich wizerunków powstało w sztuce zachodnioeuropejskiej, ukazujących świętą Marię Magdalenę jako nierządnicę żałującą za grzechy, pokutującą, okrytą własnymi włosami i pogrążoną w głębokiej modlitwie. W obu przypadkach, to znaczy i w sztuce zachodnioeuropejskiej, i wschodnioeuropejskiej, Maria Magdalena towarzyszy Chrystusowi u stóp krzyża jako postać pogrążona w głębokim bólu, w rozpaczy. To chyba jest najbardziej rozpowszechniona scena w sztuce europejskiej, w sztuce chrześcijańskiej, powiedzmy, wszystkich czasów. Zarówno w ikonach, jak i w późnym malarstwie zachodnioeuropejskim, także w wieku XIX. Rozpacz Marii Magdaleny po utracie Chrystusa, po utracie mistrza, którego naśladowała, stała się też tematem wielu dzieł literackich. To jest temat topos, temat, który pojawia się w sztuce wszystkich kręgów, wszystkich czasów, wszystkich epok.
Świętaja równoapostolna Maria Magdalena, moli Boga o nas. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас.
Intensywniej wspomina się tych świętych, o których wiemy, gdzie znajdują się ich groby, bądź gdzie znajdują się ich relikwie. Ludzie szukają kontaktu z Bogiem poprzez poszukiwanie też pośredników, którzy mogą się za nich wstawić. Warto się skupić na chwilę na tych samych relikwiach. Zachowują swoją temperaturę nienaturalną. Ta ręka jest ciepła. Wywołuje to i poruszenie wśród ludzi i wiary, i ludzi niewierzących. Natomiast świadczy to o niezwykłości. To jest pewien taki magnes, którym Chrystus pragnie nas przyciągnąć. Coś, co wymyka się naszemu rozsądkowi i co sprawia, że zaczynamy myśleć o tych innych aspektach życia duchowego. Relikwie są takimi bodźcami, które pomagają nam wyjść z takiej codzienności, z takiego racjonalizmu naszego i skupić się na przeżyciach duchowych. Czy relikwie są potrzebne? Profesor Moskiewskiej Akademii Teologicznej, profesor Osipow, kiedyś też odpowiadał na takie pytanie. Przywołał on fragment Ewangelii Marka, w której chora niewiasta dotknęła się skraju szaty Chrystusa. Została uzdrowiona po rozmowie ze Zbawicielem. Natomiast słowa Zbawiciela, które do niej wypowiadał, są bardzo istotne. Twoja wiara ciebie uzdrowiła, mówi Chrystus. Wiara, nie szata. Wiara w Chrystusa, nie wiara w szatę. I tak samo tutaj powinniśmy traktować święte relikwie. One są tylko szatą. To jest tylko pewien impuls, bodziec, który ma nam wskazać Chrystusa.
Ja w intencji wnuczki mam Marię Magdalenę, dwa imiona ochrzczone. Ja akurat będzie urodziny 14, to kupiłam jej książki, ikonki, mam czworo wnucząt. I żeby zdrowo się chowali i rośli.
Przecież to jest relikwia z początku Magdalena. Chrześcijaństwa, także to jest wspólna dla wszystkich odłamów chrześcijaństwa.
Była to audycja Sławomira Sawczuka i Michała Stepaniuka, Maria z Magdalii.